Męski profil. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie i przedstawiamy naszego gościa.
Kamil Stachowiak. O, właśnie, dzień dobry jeszcze raz. Dyrektor szkoły w chmurze, certyfikowany trener metody biegun Marka Kamińskiego, pedagog. Nasz gość pracuje w zakładzie poprawczym, w systemie resocjalizacji, czyli w takim świecie, w którym łatwo się mówi o porażkach, prawda? A trudniej o drugich szansach. Jest ekspertem pracy z osobami w kryzysie i niepełnosprawnościami. Dodatkowo pasjonat historii, Morse.
I można by tak długo i długo i interesująco.
Tyle talentów w jednym człowieku, ale potężnym człowieku.
No właśnie, Bogu dzięki, że tak wyglądam, bo się to wszystko mieści, a jeszcze nieraz wychodzi uszami i nosem, co zatykam, żeby nie uciekało. Tak, ja jestem bardzo wdzięczny, że mam jakąś taką umiejętność dzielenia tego czasu, który mam w ramach 24 godzin. Tak, ja wszyscy potrafię to tym rozsądnie dysponować i dobrze wykorzystać, a nade wszystko kocham ludzi. I tak jak Państwo przed chwilą usłyszeli, w tych wszystkich moich aktywnościach tam jest człowiek. Mhm. I to powoduje, że ja nie czuję zmęczenia, tylko ogromną satysfakcję, nawet jeśli to są tak trudne tematy, jak wsparcie chłopaków z zakładu poprawczego czy ośrodka wychowawczego.
No tak, ja pewne pytanie chciałem zadać na końcu naszej rozmowy, bo jednak człowiek ma jakiś scenariusz zapisany zawsze w głowie, ale zadam je na początku. A gdybyś, Kamilu, mógł zrobić tak, żeby być kimś innym, to kim byś został?
Sobą.
Cały czas,
naprawdę,
tak?
Nie wymieniłbym. To jest takie pytanie. To też wymagało pewnie jakiejś mojej pracy, takiej dużej samoświadomości, miejsca, w którym jestem, co już zrobiłem, co mi się nie udało. Te porażki, oczywiście, że one były początkiem wielu pięknych historii, w których ja zawsze mówię, że jestem w pięknym momencie życia i chwilotrwaj. Ona już trwa kilka dobrych lat, jeśli nie kilkanaście. Naprawdę, nie zamieniłbym się. Po pierwsze, jest to jakaś forma ryzyka, że no musiałbym zacząć żyć czyimś życiem. Nie wiem, jak ono wyglądało i jakie tam losy są zapisane. A po drugie, no, lubię to, co mnie spotyka każdego dnia, na co też mam ogromny wpływ, ale też te sytuacje niezależne, które się wydarzają w życiu każdego z nas, nauczyłem się je przyjmować i tłumaczyć, dlaczego one miały miejsce. Więc te porażki, one są mniej uciążliwe, mniej dotkliwe i patrzę na to jako na początek dobrej historii. To też ta współpraca z Markiem Kamińskim, on też gdzieś tam na jakimś etapie mnie tego nauczył, że te porażki, one mogą być inspirujące i rozpoczynać kolejne przygody.
A, to świetnie, że wracasz do Marka Kamińskiego, bo on był naszym gościem, ja z nim też rozmawiałem.
Był w Męskim Profilu, tak.
Tak, tak. I rzeczywiście tak spojrzałem na ciebie i przypomniała mi się rozmowa z nim. Mówię, coś macie wspólnego, empatię niesamowitą.
No, to jest, my też się spotkaliśmy całkiem przypadkowo, jeśli wierzysz w przypadki. Ja nie wierzę. Mieliśmy się po prostu spotkać na pewnym etapie naszego życia. Wpadliśmy na pomysły, jak wesprzeć młodzież. Wtedy też był pomysł. Ja pomagałem Markowi pisać ten program wsparcia młodych ludzi, przerobić go na projekt, który mógłby zaistnieć wśród osób z niepełnosprawnościami, zmodyfikować tak, żeby on był możliwy do realizacji. No, zbliżyliśmy się. To wiele rozmów, wiele serdeczności, bliskości. Ja zawsze wspominam moment, kiedy przyjechałem do Poznania na studia i odkryłem coś takiego jak tania książka. Tak. Poszedłem tam i wziąłem, wtedy kupiłem książkę za 8 zł. Książka Marka Kamińskiego, Moje bieguny. I jak miałem przyjemność spotkać się z Markiem po kilku latach i pokazałem to wydanie, którego już się wyczerpało wtedy bardzo, i on mówi, skąd to masz, to jest pierwsze wydanie. I tą historię usłyszałem, no też nas to bardzo zbliżyło. No, cały czas jesteśmy w kontakcie, nawet jeśli każdy z nas jest teraz w różnych częściach świata, to ciągle o sobie wiemy.
A nie jest tak, że chciałbyś się z nim gdzieś wybrać w jakąś podróż?
Były mina takie... wskazuje, że były plany.
Tak, były takie rozmowy, nawet Marek w czasach pandemii wyruszył w podróż po polskich szkołach z takim robotem humanoidalnym. Między innymi w zakładzie poprawczym też miał okazję się spotkać z chłopakami. No, był to początek przygody. Ja wtedy powiedziałem Markowi, że jeśli to jest sprawa, która ma się rozlać na cały świat, to ja natychmiast robię uprawnienia serwisanta tego robota, żeby tylko z nim pojechać. No, ale no, COVID gdzieś tam zablokował te nasze działania, nie? Ale wierzę, że to ciągle jest gdzieś zawieszone i przyjdzie moment, że tak, że żona i dzieci powiedzą, no dobra, jedź. A Marek powie, to jest ten moment.
Przyjmie cię z otwartymi ramionami.
Tak.
Kamil, ty powiedziałeś, że masz na swoim koncie niejedną porażkę, ale powiedziałeś to w tak otwarty i wręcz życzliwy sposób, że myślę, że masz takie zdrowe podejście właśnie do swoich potknięć, do problemów, które cię dotykały i pamiętasz o nich, bo raz, że to cię buduje jako człowieka, to ci pomaga też znaleźć może lepszą drogę, lepsze rozwiązanie, a na pewno pomaga ci w pracy z osobami, z młodzieżą w zakładzie poprawczym.
Ja się bardzo nauczyłem tego po kolejnej porażce, którą starałem się załatwić, rozwiązać tu i teraz, jakoś zareagować. Nauczyłem się po pierwsze nie trzymać się kurczowo pierwszego pomysłu jako tego najlepszego, tylko szukać innych rozwiązań. Naprawdę nie ma sensu tracić czasu, życia, ludzi też przy okazji, przez to, że uważam, że ten jedyny mój pomysł będzie najlepszy. No, ja naprawdę, był moment życia, że straciłem sporo przez to, że myślałem, że mój sposób myślenia jest jedynym najlepszym. I nauczyłem się tego, że warto dać sobie szansę. Szansę w postaci na przykład takiej, że cofnąć się o krok albo stanąć z boku historii i zobaczyć, co się dalej zadzieje samo w tej sytuacji. I naprawdę czasem życie podsuwa nam same rozwiązania, wystarczy je wziąć. I no, naprawdę czasem warto nie reagować natychmiast, przyjrzeć się temu, zrozumieć przede wszystkim. Ja też do pewnych rzeczy teraz rozumiem rzeczy, które się wydarzyły 8-10 lat temu. Ale przez ten czas też się nim nie zajmowałem. To nie jest takie obciążenie w plecaku, że ja ciągle z tym idę, ale przy okazji różnych sytuacji, które wydarzają się teraz, w tym pięknym momencie życia, tam te rzeczy wracają. I ja wiem, że ja teraz mogę być tutaj, dzisiaj z wami, słyszeć się z państwem, tylko dlatego, że tamte złe rzeczy się wydarzyły w moim życiu. I ja je przyjąłem. No, bo jak był etap walki, to był etap walki z samym sobą, z całym światem i to nic nie wnosiło.
Mhm, czyli bierzesz to na klatę, musisz to przemyśleć, ale są na pewno w życiu takie sytuacje, kiedy trzeba po prostu zareagować szybko.
No trzeba, no, na pewno sytuacje, które zagrażają zdrowiu, życiu, no, w tej pracy mojej resocjalizacyjnej, ale też w wielu innych obszarach, czy w szkole, no tam czasem trzeba przejść do działania, ale znów, dzięki temu, że ja pracuję z młodszymi od siebie ludźmi, no to mam coś takiego jak doświadczenie życiowe. W tych wielu sytuacjach, w których oni są teraz, i znów powiem o tym, i w sytuacjach chłopaków ze środka wychowawczego, i w sytuacjach uczniów ze szkoły w Chmurze, w większości przypadków ja też byłem. No i dla chłopaków ze środka jestem przykładem, że można wyjść na prostą, że naprawdę warto dać sobie szansę, warto czasem no, pochylić głowę i powiedzieć, okej, to było głupie, zwyczajnie teraz to rozumiem. No i dla mnie czasem też musiałem się tego nauczyć, że te rozwiązania, które ja proponuję młodym ludziom, one są tak oczywiste, że ja zapominałem, żeby o nich powiedzieć. Ale wiem, że oni są o te 20-30 lat przed moim doświadczeniem życiowym. No i znów, dzięki temu, że ja lubię działać w takiej dużej bliskości z człowiekiem, zrozumieniu, ten mój wygląd też trochę tak ośmiela ludzi, że okej, mimo tego, że ma 42 lata, to wygląda jakby rozumiał nasze potrzeby. No jest też mi łatwiej pewne rzeczy proponować. I no, ja też uwielbiam posługiwać się własnym przykładem, ale też lubię poznawać ludzi i czerpać z ich doświadczenia. No, zamiast czytać w książkach o kimś, to ja wolę kogoś poznać. I tutaj ja też jestem na wyciągnięcie ręki. I fajnie, że młodzi ludzie bardzo często z tego korzystają.
No i wcale się nie dziwię, że jesteś w szkole w Chmurze. Jesteś panem dyrektorem szkoły w Chmurze. Jesteś bardzo lubiany, szanowany przez swoich uczniów. Zresztą proszę państwa, no, uczniowie dzisiaj przyszli na spotkanie, też tutaj do radia z panem dyrektorem. Szkoła w Chmurze dla wielu brzmi jak ucieczka od systemu. Mhm. Jak ty wówczas odpowiadasz na taki zarzut, że to jest łatwiejsza droga, a nie realna edukacja?
Łatwiejsza droga do życia. Jeśli edukacja jest jakimś momentem naszego życia, jest wpisana naturalnie w nasz rozwój, no to zadbajmy o to, żeby ona nie utrudniała życia i tego naturalnego, swobodnego rozwoju, tylko była dodatkiem fajnym. Ja widzę zaangażowanie naszych uczniów, ile oni naprawdę muszą poświęcić czasu na to, żeby, no żeby nauczyć się, żeby zdobyć wiedzę, żeby przygotować się do egzaminu, często dojechać na ten egzamin. Ile oni więcej potrzebują no, wkładu, energii, pomysłowości, żeby na przykład spotkać się z kolegami, koleżankami ze swojej klasy, ze swojego rocznika, ze swojej szkoły. No, w takiej szkole tradycyjnej, systemowej, tak, bo takiego sformułowania użyję. No, ta robota jest zrobiona. No, niestety, ona jest zrobiona niedobrze. Dlatego młodzi ludzie, tacy naprawdę świadomi, ja uwielbiam naszych uczniów i po prostu to, że dzisiaj na wejściu zobaczyłem, że uczniowie tutaj są i oni przyszli po to, żeby spotkać się najpierw z Kamilem, który jest przy okazji dyrektorem szkoły w Chmurze, bo ja zawsze taką kolejność pokazuję. No nie ma piękniejszych momentów życia. No ja nie znam poza szkołą w Chmurze uczniów, którzy jadą przez pół miasta albo w ogóle z innych miast po to, żeby się na chwilę spotkać. I oczywiście, że zaraz jak skończymy nasze spotkanie, to ja poświęcę i nie poświęcę. Mam nadzieję, że oni mi poświęcą swój czas i spędzimy razem piękne chwile. No czy szkoła w Chmurze, ona oszczędza ludzi, oszczędza czas wolny i zachęca do tego, żeby bardziej się rozwinąć. Ale jest, to jest taki temat wymagający bardzo. No, trzeba mieć naprawdę dużą świadomość samego siebie, świadomość tego, po co jest edukacja i umiejętność korzystania z tego czasu wolnego, żeby nie było z tego tragedii. My też jako szkoła bardzo mocno o to dbamy, żeby no, tą świadomość budować.
Oczywiście, ale szkoła w Chmurze jest wypadkową naszych czasów.
No tak, no jeśli ktoś potrafi spojrzeć na to, na rozwój młodych ludzi, na rozwój edukacji, na to, w jaką stronę to będzie szło i nie w perspektywie kolejnego rozpoczęcia roku szkolnego, czyli września 2027, tylko ktoś potrafi spojrzeć na edukację za 6, 10 i 20 lat, no to naprawdę to będzie szło w tę stronę. No przecież są badania i to nie są badania, które są tylko ogólnopolskie, ale to jest tendencja na pewno europejska, ale też na świecie się to sprawdza. No kurczę, nie uciekniemy przed wykorzystywaniem nowoczesnych, no ciągle mówimy nowoczesnych technologii, one już nie są nowoczesne. Mhm. To jest po prostu tu i teraz. Więc no nie ma sensu uparcie się przed tym bronić, tylko dlatego, że w 1892 ktoś wymyślił egzamin maturalny. I my ciągle się tego trzymamy. No to jest w ogóle skandal. Ludzi, których to wymyślili, już dawno nie ma, a my ciągle mówimy, że to jest najlepsze rozwiązanie. No też oczywiście gdzieś są rozmowy, jakby można to robić, ale to nie są wizjonerskie jakieś, nie wiem, wróżenie z kuli, w którą stronę pójdzie edukacja, tylko to jest zauważanie tego, co się naprawdę teraz dzieje. I też, no większość edukacji jest na pierwszym poziomie takim rozwojowym OECD. Tam są takie cztery kierunki rozwoju. No pierwszy zakłada taką edukację, która jest dla większości uczniów realizowana, czyli ta tradycyjna, z klasa, 45 minut, dzwonek po to, żebyś później w życiu wiedział, że jak jest dzwonek, to trzeba pójść na przerwę, że zejść z taśmy produkcyjnej. No to są założenia pierwotnej szkoły, a my jesteśmy między trzecim a czwartym. No że czwarty zakłada to, że budynek szkoły w ogóle nie będzie potrzebny.
No
ludzie
dobrze,
będą potrafili poszukiwać.
Ale ta matura będzie według przepisu robiona.
No tak, no i my też to realizujemy, oczywiście, no szkoła w Chmurze.
Obowiązuje was przecież.
No tak, no my egzaminy państwowe realizujemy. Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, no oczywiście, że i wszystkie inne egzaminy, które są u nas realizowane, no one są w oparciu o przepisy prawa oświatowego. My nie, no nie jesteśmy...
I realizujecie podstawę programową.
Tak, podstawa programowa, nie jesteśmy edukacyjnymi anarchistami, którzy mówią nie, no bo no, zależy nam też na takim bezpieczeństwie rodziców i uczniów, żeby oni wiedzieli, że jak zaczną przygodę w szkole w Chmurze, to będą mieli na koniec roku świadectwo, będą mieli legitymację, zniżki na przykład, te wszystkie podstawowe rzeczy, no te podstawowe potrzeby musimy zapewnić, żeby można było się wspiąć wyżej na piramidę. To jest cudowne stwierdzenie, że nie da poznać się fenomenu, bo i to jest w pełnej odpowiedzialności, to mówię, nie da poznać się fenomenu szkoły w Chmurze, czytając tylko nagłówki gazet, bo tam to ma się klikać, a nie ma tam prawdy. Ale dzięki temu, że na przykład dziś o tym rozmawiamy, no tak, to jest prawdziwe oblicze. I są uczniowie, którzy z chęcią też by o tym powiedzieli.
No właśnie. Mamy piękne obrazki tutaj w studio. Robimy krótką przerwę, ale nie taką szkolną.
Dobrze.
To będzie coś innego. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I don't think you're right for him. Think of what it matters.
Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Wracamy do naszego gościa, Kamil Stachowiak, dzisiaj w studio w Radiu Poznań. Panie dyrektorze, no, dyrektor szkoły w chmurze, zajmujesz się też dziećmi w zakładzie poprawczym, jesteś pasjonatem historii, zaczytujesz się w najnowszych książkach przecież Elżbiety Herezińskiej, tak. Ale zmierzam do morsowania. W 2018 roku zdobyłeś Śnieżkę w samych kąpielówkach. Chwalisz się tym?
I po co ci to było?
Już się tym nie chwalę. Chwaliłem się podczas relacji na żywo ze Śnieżki, kiedy to były takie emocje, że zamarzały mi łzy, które no, leciały same. Po prostu trochę nie wierzyłem, że to zrobiłem. Wiedziałem, wtedy czułem, ile pracy mnie to kosztowało. No tak, to ogromny wysiłek. No więc już się tym nie chwalę, ale cudownie, że dziś znowu o tym można usłyszeć. To jest wielka moc relacji wstawianych na Facebooka, że co roku o tym przypomina w ramach wspomnień. I ja też z wielką taką radością i czułością do tego wracam. Cały czas to robię, już nie Śnieżka, no bo to jakby odhaczone. Rzeczywiście udało się jeszcze po górach trochę w takim stroju pochodzić. W stroju, czyli w kąpielówkach i w czapce i w butach z rakami, bo to był wymóg, że taki bezpieczeństwa. No, ja cały rok chodzę w krótkich spodenkach. Są dwa miejsca, gdzie...
Tak, potwierdzamy. Tak, dzisiaj zimno, ty jesteś w krótkich spodenkach.
Tak, no teraz cudownie, jak było te minus 15, było czuć lekkie szczypanie na nogach i rękach. No, uwielbiam, ja czuję zimno, bo często ludzie pytają, a tobie nie jest zimno? Mówię, jest, ale to jest tak przyjemne, że ja nie chcę z tego rezygnować. Więc tak, już się trochę nauczyłem, że może to budzić zdziwienie wśród ludzi, których ja mijam. Fajnie, że już nie jestem sam. Mijam też podobnych wielbicieli zimna czasem na ulicy. Super mi pomaga w tym miejsce zamieszkania, bo mieszkam w lesie i ludzi, których spotykam, a jest ich bardzo mało, ich też ten widok już nie dziwi, więc sobie pozwalam. No, ubieram długie spodnie tylko jak jedziemy do Sejmu w sprawie szkoły rozmawiać na komisje różne edukacyjne. No to jakby doceniając powagę miejsca i sytuacji, zakładam długie spodnie.
Ale to nie był żaden challenge, to wchodzenie w slipach na Śnieżkę czy na inne góry.
Nie, to jakiś pomysł tam, który się zajawił. Z kolegą postanowiliśmy to zrobić z wrześni, z Tomkiem, którego serdecznie pozdrawiam. Tomek wchodził w takie moje pomysły i przekraczaliśmy granice rzeczywiście. No, a może teraz wejdziemy do wody, która ma cienki i da się go rozbić rękoma płynąc i pływajmy tam przez godzinę na przykład, nie? On w to wszystko wchodził. Fajny był taki moment załamania jednym, że ja wytrzymałem, Tomek nie, więc sobie odpuścił. No, ale Śnieżkę wtedy zdobyliśmy razem. Ja też lubię takie samotne morsowanie, bo czuję wtedy, ja bardzo lubię bliskość natury i to jest forma medytacji też dla mnie. Ja bardzo lubię być sam.
A słuchaj, a czy to nie jest taki element też trochę rywalizacji, bo mówisz o koledze Tomku. Ja pamiętam film Wielki Błękit o tych nurkach. Oni też są rywalizowali w taki sposób trochę.
No, ja już nie biorę w tym udziału, bo dla mnie takie przekraczanie granic, no, ja też badałem swoje granice. Ja dwa razy doświadczyłem hipotermii i wiedziałem, że to już było za mocno. Ja pamiętam taki moment kilka lat temu, kiedy wykułem sobie przeręble w jeziorze, była piękna pogoda, świeciło słońce, woda miała temperaturę minus 0,2. No, cudowne warunki. I pamiętam, żona spacerowała z dziećmi wokół tego jeziora i zapytała mnie, Kamoszko, bo ona tak się do mnie zwraca, mówi, Kamoszko, ty pilnujesz czas? Mówię, a dlaczego? Ona mówi, bo siedzisz już tam ponad 40 minut. I ja wtedy po raz pierwszy odkryłem, bo wcześniej wchodziłem rzeczywiście tak, jak większość, na chwilę, do wody, może później drugi raz na kilka minut, a wtedy po raz pierwszy odkryłem, że takie długie siedzenie, wtedy, no bo już wtedy był lód, siedzenie w zimnej wodzie daje mi frajdę, przyjemność rzeczywiście i potrafiłem się tak zrelaksować. Myślę, że jest to element takiej medytacji dla mnie. I spróbowałem wtedy takiego długiego morsowania. No, dla mnie też tak sobie dzielę tą zimę, że kiedy jeszcze nie ma lodu, to fajnie jest popływać w tej wodzie. To jest też troszkę oszustwo takie organizmu, no bo jesteśmy w ruchu, jest nam cieplej, no ale jest jeszcze większy wydatek energetyczny przez to, no bo nie tylko ogrzewanie, ale też ruch. No, jak jest lód, to siedzę w dziurze. No, lubię. Ale znowu nie lubię zimnych kąpieli takich w domu. Jeśli mam do wyboru pod prysznicem ciepłą albo zimną wodę, wybieram ciepłą.
Żona to musi mieć z tobą ciekawe życie.
No, na pewno dużo nerwów ją to kosztuje. Ja też bardzo szanuję to i kiedyś bardzo walczyłem z tym, że dlaczego ona się nie zgadza, żebym ja pojechał sobie sam nad jezioro, wszedł do wody, przecież będę połączony, na kamerce będzie widziała, że wszystko okej. No, dbam o jej spokój i już tego nie robię. Rozumiem, że no, to jest po prostu niebezpieczne, takie morsowanie w pojedynkę.
Nie pasujesz do takiego typowego obrazka związanego ze szkołą, z panem dyrektorem, który siedzi w gabinecie, przyjmuje o określonej godzinie. Raz, że mróz za oknami, ty w krótkich spodniach, do tego ciężka srebrna biżuteria. Masz ciało wytatuowane pięknymi obrazkami. No jeszcze kilka szczegółów moglibyśmy podać. Zawsze wszedłeś tak pod prąd?
No zaczęło chyba się od tatuaży. Albo nie, wcześniej zaczęło się z racji wzrostu. No ja zawsze byłem zauważany. Pewnie było więcej z tej okazji problemów, zwłaszcza w szkole, bo nawet jak coś nie było moim udziałem, to zawsze było na Stachowiaka i moja mama musiała przyjść do szkoły, słuchać tego wszystkiego, co było mi przypisywane. Później już miała na to taki filtr, że a może to nie ja. Nauczyciele później też już odpuścili, bo widzieli też, że angażuję się w takie pozytywne rzeczy, które były też zauważane. No, ale gdzieś w etapie technikum, szkoły średniej, to pierwszy tatuaż i zawsze mi się marzyło, żeby całe swoje ciało pokryć tatuażami takimi właśnie kolorowymi, orientalnymi. No i się udało. Zadbałem wtedy o to, żeby mógł je ukryć w sytuacjach takich no, bardziej oficjalnych, czyli no, jeśli założę długie spodnie i długi rękaw, to nie widać, że mam tatuaże. Mogę rzeczywiście, zwłaszcza przy okazji pierwszego spotkania w różnych miejscach, jak bardzo dbam o komfort mojego rozmówcy, żeby na wejściu najpierw zobaczył, jakim jestem człowiekiem naprawdę, a później ujawniam się, co idzie z tym w parze. No i zawsze jest dobry tego przekaz i odbiór. No, a później już życie gdzieś tam stawiało rzeczywiście okazję na mojej drodze, że było to atutem, ten wygląd i taka nieszablonowość, nieoczywistość też. Chociaż też były sytuacje, no ja przez tatuaże straciłem pracę jedną, rzeczywiście, że no swoim wyglądem dawałem zły przykład. To była praca w służbie więziennej i usłyszałem wprost, że moim wyglądem daje zły przykład więźniom i powinienem odejść z pracy. I co zrobiłem? Nie walczyłem z tym. Odszedłem. Powiedziałem, no to nie chcę być w takim miejscu, które ocenia człowieka za wygląd, a nie za to, jakim jest człowiekiem.
No jasne. Wszedłeś do studia i pomyślałem sobie, że jesteś takim współczesnym panem Kleksem. Brakuje ci tylko piegów. Ja naprawdę, to było moje pierwsze wrażenie. Mówię, no pan Kleks przyszedł.
No ja to tak. To jest bardzo często pierwsze skojarzenie, ale w Szkole w Chmurze mówią na mnie inaczej. I to jest w ogóle, ja bardziej się identyfikuję z tą postacią, mówią, że jestem Hagridem. Tak, rzeczywiście, broda, tak. 2 metry wzrostu i nawet Przemek Staroń, którego uwielbiam, jesteśmy bardzo blisko, on publicznie o tym mówi, że Hagrid polskiej edukacji, Kamil Stachowiak, dyrektor szkoły w Chmurze. I on też jakby z perspektywy uczniowskiej, kiedy prowadząc warsztaty u nas w szkole, słyszy o tej relacji, która jest między mną a uczniami, on też mówi, Kamil, to jest dokładnie tak jak w Harrym Potterze, tam też Harry, Hermiona, oni wszyscy z problemami najpierw szli do Hagrida, a on zanosił je dalej albo sam rozwiązywał. No, jest mi bardzo blisko i wszędzie, gdzie mogę, się hagriduję. Nawet jak mam taki strój oficjalny, to mam przypinkę z różową parasolką, czyli różką Hagrida i różne zaklęcia, które no, na różne potrzeby postać, powodują, że jest milej.
Postać odbierana zawsze pozytywnie. Masz jakieś magiczne zwierzęta wokół siebie.
Mam te leśne wszystkie, które mieszkają i chodzą sobie swobodnie wokół domu, ale w domu też mam kota, rybki oraz psa. Brakuje nam jeszcze chomika, żeby móc zaśpiewać.
No dobrze, a zarządzanie szkołą w chmurze to jest chyba trochę jednak ciężka praca, tak mi się wydaje. I mówimy o dyrektorze, który pewnie siedzi w lesie u siebie. Jeśli ma dostęp w ogóle do internetu, to jest bardzo dobrze, a przed sobą cała ściana wypełniona
ustawami,
tak,
i jeszcze dokumentami.
Tak, i sprawdza wszystko, czy ten tam jest. Jak, wiesz, bo takie jest zwykłe wyobrażenie twojej pracy. Tak sądzę, że ktoś, kto nie zna charakteru tej szkoły, tak myśli, że to jest człowiek, który siedzi przed tymi ekranami, siedzi godzinami, wszystko musi doglądać.
No, To nie, to zburzę ten mit, bo absolutnie tak nie jest, ale wiem, że on jest tak utarty w takiej pierwszej myśli na temat pracy i funkcji dyrektora szkoły, tego jak powinien wyglądać. Ja uwielbiam te wszystkie stereotypy, nie walczyć z nimi, ale brać udział w procesie burzenia tych stereotypów samą obecnością. Ja pamiętam tutaj kiedyś na spotkaniu dyrektorów zorganizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, świetny człowiek, dr Igor Bykowski. Pamiętam, jak przyszedłem w takim stroju dokładnie jak dzisiaj. Krótkie spodenki, góra elegancka i pamiętam, jak po sali było słyszane szemranie, nagle jakieś ożywienie, bo to był pierwszy raz, kiedy się pojawiłem. I po tym już wszyscy mówili, a ten najbardziej kolorowy dyrektor szkoły w Polsce. I super. Jeśli to ma się jakoś pozytywnie kojarzyć i być cechą taką no, rozpoznawczą i charakterystyczną, to niech będzie, bo za tym idzie cały ogrom takiej dobrej roboty, dobrej energii. A jak wygląda praca? No nie mam ściany monitorów, nie mam sterty dokumentów i przede wszystkim nie mam zmęczenia tym, co robię. No my w Chmurze zbudowaliśmy naprawdę dobry zespół. I bardzo mocno mamy podzielone nasze zadania, mamy ogromną odpowiedzialność. W procesie rekrutacji zależy nam na tym, żeby pracowały u nas osoby, które po pierwsze poczują misję tego ducha chmury. One muszą być chmurowe. Tego nie da się napisać w ogłoszeniu, no bo nie wiadomo, co to znaczy być chmurowym. Ci ludzie dopiero się o tym dowiadują podczas rozmowy i później, jak już pracują. Tak jak bardzo nam zależy na tym aspekcie społecznym wśród rodziców i uczniów, tak samo chcemy, żeby ludzie, którzy pracują u nas w poszczególnych zespołach, oni naprawdę czuli się odpowiedzialni za to nasze wspólne dzieło. I oczywiście, że mówimy o tym, jak to jest duża odpowiedzialność, no bo oczywiście możemy wspierać młodych sportowców, którzy dzięki temu, że są w szkole w chmurze, osiągają nagle sukcesy i jadą na olimpiadę, jak Anastazja Kuś, która dzięki temu, że była w szkole w chmurze, mogła zdobywać medale na olimpiadzie, no ale są też osoby, gdzie jesteśmy odpowiedzialni wprost za ich życie i zdrowie. No i to jest ogromny ciężar, ale znów nie taki ciężar, który zgniata i podsuwa pomysły. To nie dla, no, jeśli podsuwa pomysły, to nie dla mnie, to też na to reagujemy. No, ale zależy nam na tym, żeby współtworzyć, być współodpowiedzialnym, żeby to było nasze wspólne dzieło, no bo nie robimy sobie też wtedy żadnych przykrych rzeczy. U nas standardem jest NVC, my naprawdę w taki sposób się do siebie zwracamy. Teraz jesteśmy na etapie rekrutacji nauczycieli, którzy chcieliby być w komisjach egzaminacyjnych podczas na przykład egzaminów maturalnych. I ja już dzisiaj odebrałem kilka telefonów od nauczycieli, mówią: panie Kamilu, czy to jest jakiś wyuczony scenariusz tej rozmowy? Bo po raz pierwszy ktoś ze mną tak miło porozmawiał, zadbał o to wszystko, o moje potrzeby. Tam co chwilę ktoś mi się pytał, jak jeszcze możemy odpowiedzieć na pani potrzeby, żeby w tych dniach pracowała pani najlepiej i miała z tego przyjemność. Mówię, nie, my tak mamy, po prostu. I to jest najprzyjemniejsze miejsce na świecie, jeśli próbujemy je gdzieś umiejscowić. No, ja od czasu dołączenia do chmury naprawdę to poziom jakości, zadowolenia, komfortu życia, szczęścia, dostrzegania ludzi, nie wiem, czy może być jeszcze bardziej. To wymaga ogromnego nakładu pracy i takiej pracy i sił naszych, którą chcielibyśmy rzeczywiście spożytkować na coś innego, na jeszcze większy rozwój chmury. Musimy ciągle tłumaczyć, dlaczego edukacja domowa jest dobrym kierunkiem, oczywiście dlaczego też nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich, bo nie jest i my bardzo o to dbamy, żeby nie było, bo będzie wielka szkoda. No my naprawdę ogrom pracy wkładamy i takiej no, energii w to, żeby ciągle od lat udowadniać, że naprawdę nie robimy niczego złego. Mm. I wiecie, jeśli uda się w końcu spotkać z ludźmi, czy przy okazji kontroli z kuratorium i na żywo usiąść i o tym porozmawiać, to wtedy to ludzie to rozumieją i mówią, a tak, no rzeczywiście, po pierwsze poruszacie się w obrębie przepisów prawa oświatowego, realizujecie to w taki sposób, no, na których jeszcze nikt nie wpadł, że w ogóle kiedykolwiek, no bo te przepisy też są skostniałe. No, my bardzo chętnie podsuwamy propozycję, słuchajcie, jesteśmy największym organizatorem edukacji domowej, więc spróbujcie skorzystać z naszego doświadczenia i napiszmy te przepisy tak, żeby również inne organizacje, które edukacją domową się zajmują, też mogły z tego skorzystać. No, to jest, nie chcę użyć słowa, że uciążliwość, bo ciągle ona, jeśli jest, to jest gdzieś bardzo daleko i staram się jej nie zauważać. No ale tak, no są lepsze i gorsze momenty, że czasem naprawdę zamiast spotkać się z uczniami, pojechać z nimi, nie wiem, zorganizować wspólnie studniówkę, bo takie rzeczy też się odbywają, to przecież to jest mit, że uczniowie siedzą, tak jak mitem jest, że dyrektor siedzi przed monitorem, tak samo to jest mit, że uczniowie siedzą pozamykani w domach, bo już dziś widzimy, że nie. Ta walka, ona jest taka długotrwała już. My widzimy szczęśliwe zakończenia, staramy się przekonać wszystkich innych, że to wszystko może się skończyć dobrze.
Robimy krótką przerwę kolejną, za chwileczkę wracamy.
Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Jestem z tym po prostu sam, nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan, musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom, może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy.
Profil. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
Byliśmy już w miejscu pracy naszego gościa, a dzisiaj z Kamilem Stachowiakiem. Teraz może udamy się do lasu, do twojego królestwa prywatnego, bo przecież dom, w którym żyjesz ze swoją rodziną, zbudowałeś własnoręcznie.
Można by tak powiedzieć. Tak, miałem bardzo duży udział od początku w procesie powstawania tego domu. Bardzo chciałem, żeby to był taki dom. Miałem ogromny wpływ na to, naprawdę, co do centymetra, gdzie co będzie stało. Mam wrażenie, że to już tam mieszkamy szósty rok i on już jest ukończony, ale nie jest skończony. Ten dom ciągle żyje, on ciągle się zmienia, ciągle zachwyca kolejne osoby, które przyjeżdżają, nawet takie, które, no, czy na przykład Ela Herezińska, no, nawet takie osoby, które były kiedyś i są teraz i widzą, jak on się zmienił już, nie? Jedno, co jest zawsze i niezmienne, no, to taka dobra energia, ogromna gościnność. Bramę zamykamy, bo wiemy, że wiele osób chciałoby wejść do tego domu i może to zabrzmieć dziwnie, ale my bardzo dbamy o to, żeby to były osoby, które nie zaburzą nam tego spokoju. Ale zawsze dajemy gwarancję, że jeśli już ktoś w środku jest, to absolutnie nie stanie mu się nic złego. Wśród znajomych naszych już wszyscy zawsze czekają i pytają nas o nasze plany urlopowe, kiedy wyjeżdżamy na dłużej, bo bardzo by się chcieli w tym czasie zaopiekować naszym domem. I są bardzo niepocieszeni, kiedy nasze plany urlopowe ulegają z jakiegoś powodu zmianie, ale mówimy, nie musicie rezygnować ze swoich planów urlopowych i możecie do nas przyjechać. No, ja bardzo lubię to miejsce. Pamiętam moment, kiedy szukałem takiego miejsca do życia i zapytałem moją żonę, a co ona na to, żebyśmy zamieszkali w środku lasu. Ona mi, uwielbiam po prostu jej rozsądek, jej dobro, sprawiedliwość. Zapytała mnie tylko, a czy będziemy tam szczęśliwi? Bo nie zakładała kiedy w ogóle tego w swoim życiu, żeby wyprowadzić się po pierwsze na wieś, a po drugie do lasu. Ja powiedziałem, że zrobię wszystko i poświęcę życie na to, żeby tak było. I ona powiedziała, to dobrze, to zamieszkajmy tam. I myślę, że się udaje. Pamiętam też, kiedy podjąłem samodzielnie decyzję, że to będzie ten fragment lasu, zadzwoniłem do niej i powiedziała do mnie, a wyślesz mi chociaż jakieś zdjęcie, Ja mówię, to wpisz sobie w Google Las Sosnowy. To dokładnie będzie to miejsce. Nie ma tutaj nic szczególnego, ale akurat wiem, że ten fragment spowoduje, że będzie nam tutaj dobrze. No i kolejne etapy powstawania tego domu sprawiły, że tak, że jest nam tam dobrze. No
to jest bardzo ładna, romantyczna historia. Prawie uroniłem.
Czy rycerz.
Tak, A czy las to jest też miejsce, gdzie odpoczywasz?
Tak, i las jest miejscem odpoczynku i nawet taka uciążliwość związana z... Ludzie, tacy, którzy pytałem, a jak daleko dojeżdżam do pracy? No to jest około tam 45 kilometrów. Mówią, o Boże, a w Poznaniu by ci było bliżej. No pewnie tak. Ale jeśli rozpatrywać uciążliwość dojazdów, a to wszystko, co wiąże się, te wszystkie przyjemności, korzyści, które wiążą się z powrotem do domu, no to absolutnie... Bilans jest na ogromny plus i kolejny dowód na to, że warto było to zrobić. No, bardzo lubię też być częścią tego lasu, bardzo dbamy o to, żeby być tam ciągle gośćmi, żeby nie naruszyć absolutnie tego całego ekosystemu, który tam jest. Jeśli przychodzą zwierzęta, to też przez to, że nie jemy mięsa, my się śmiejemy, że one nie czują zagrożenia, że za chwilę je zjemy, więc sobie pozwalają na to, żeby być blisko nas. Częściej niż grzyby zbieramy śmieci. No, dbamy o to. No, to jest absolutnie nasze miejsce na ziemi i chcemy, żeby było jak najdłużej. W takiej dużej harmonii, bliskości cudownie las się zmienia. Tak jak pory roku, to mamy 4 odsłony lasu w ciągu jednego roku i cudownie to obserwować. Ale trzeba się też lasu nauczyć. Las wymaga od ludzi sporo i jest całkiem sporo takich domów, które stoją na sprzedaż, no bo gdzieś las wchłonął człowieka i człowiek wrócił do miasta.
Co trzeba zrobić, żeby zamieszkać w środku lasu?
Technicznie, czy tak mentalnie? Bo no, u nas się zaczęła przygoda od tego, że wpadliśmy na pomysł, żeby tego spróbować. Czuliśmy, pewnie bardziej ja, żonę później przekonałem do tego, no, bardzo tego chcieliśmy, jeździć
po lasach. Myślę tutaj o takie kwestie czysto formalne, o pozwolenie.
No, bardzo, bardzo spora część lasów jest podzielona już na działki i my oczywiście niechętnie o tym mówimy, żeby nie zachęcać kolejnych, bo to zawsze jest ryzyko jakiegoś sąsiada. No, też jakby poznajemy tych ludzi, którzy przyjeżdżają i pytają, czy jest tu jakaś ziemia. No to ja, jak ktoś jest taki, że no, to pierwsze wrażenie jest dobre, a ja tak mam jakieś takie oko do ludzi, to mówię, że tak i daję telefon do gospodarza i opowiadam, jak tutaj się żyje. A jak widzę, że ktoś jest taki, że może być zagrożeniem, to mówię, tak, w ogrodniczym, pakowane po 20 litrów we workach jest ziemia, można cały bagażnik kupić. I oni wiedzą, że a, takiego sąsiada to byśmy nie chcieli, taki gbur. Więc czasem jest pewnie jakaś grupa osób w Polsce, którzy na hasło dyrektor szkoły w chmurze Kamil Stachowiak powiedzą, o, to ten gbur, co nas przepędził z lasu. Bardzo rzadko to się dzieje. No, ale tak, no, technicznie nie jest to trudne do zrobienia. Te przepisy nie są jakoś specjalnie wymagające. No, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że no, trzeba się będzie nauczyć tego życia.
Świetnie o tym opowiadasz. Wiesz co, też pamiętam w ten fragment naszej rozmowy jeszcze sprzed chwili, kiedy mówiłeś, że często no, musisz się ubrać elegancko, bo jesteś na przykład w Sejmie i rozmawiasz z politykami. Ty masz dar rozmowy z politykami?
Musiałem się tego nauczyć.
No ale właśnie, w jaki sposób? No to są ciekawe, myślę, rozmowy. Zazwyczaj my zastanawiamy się, tak, no jest polityk jakiegoś obozu rządzącego albo nie, tak, trzeba coś wynegocjować, bo chyba to jest dobre słowo.
Myślę, że nie ze wszystkimi się da, no bo jeśli ktoś na propozycję rozmowy ucieka i mówi, że nie ma czasu, to ja też specjalnie o to nie zabiegam. No, ja to później czekam na moment, aż ten ktoś przyjdzie do mnie i ja mu przypomnę wtedy, pamięta pan, pani, nie mieliśmy wtedy dla siebie czasu, jestem innym człowiekiem, ja mam. Więc możemy teraz usiąść. I fajnie, że no ktoś... Takie lekkie zakłopotanie na początku rozmowy, ono też czasem jest dobre. No, ale ja też lubię tak by zawracać polityków z tej politycznej drogi, którą mają w głowie i przypominać, że najpierw, na pierwszym miejscu oni są ludźmi. I oczywiście odkładając te wszystkie hasła, idę tu ludzie za was głosowali, powinniście teraz dla nich pracować, bo to nie trafia. Ale warto powiedzieć, że naprawdę człowiek jest na pierwszym miejscu i nawet jeśli bycie posłem rozpatrujemy w kategorii no, jakiegoś zawodu wykonywanego tu i teraz, no to na serio, warto ludziom o tym przypomnieć. I powiedzieć, że tylko dlatego, że są w takim miejscu, na takim stanowisku, ich głos jest bardziej słyszalny, to może warto jednak zadbać o jakość wypowiedzi, może jednak warto usłyszeć to, co ktoś chce powiedzieć już od dłuższego czasu. Nie zawsze się udaje, ktoś może mieć tak rzeczywiście wgrany bardzo system bycia politykiem, że zwyczajnie nie zauważa ludzi, no i to jest przykre.
No dobrze, ale jeśli jesteś w Sejmie i rozmawiasz, to polityk bierze cię za lobbystę czy za konkretnego dyrektora tutaj szkoły w Chmurze?
Zależy z jakiej okazji i z kim się spotykamy, bo jeśli spotykamy się na komisji do spraw edukacji domowej albo komisji do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, no to przez to, co robimy i na jaką skalę, no jesteśmy ekspertami w wielu dziedzinach i zachęcamy, ale no to zrób w taki empatyczny sposób, nie z pozycji my, eksperci, to nas słuchajcie, tylko my zachęcamy do tego, żeby zajrzeć do naszego świata, bo tutaj leżą rozwiązania, które my już przez te 6 lat wypracowaliśmy. No to jest trochę łatwiej. No ale jeśli są blokowane spotkania tylko dlatego, że okazuje się, że osoba z imienia i z nazwiska bardzo chętnie się spotkam, a skąd pan jest ze szkoły w Chmurze, to nie. No to jest arcy przykre. Ile ja już wykonałem pościgów po korytarzach sejmowych tylko dlatego, że ktoś uciekał przede mną, dlatego, że jestem ze szkoły w Chmurze albo z konferencji prasowych, ze spotkania dyrektorów, ktoś szukał innego wyjścia, bo ja chciałem zadać pytanie. I takie no, wstępne uprzedzenie, bo nikt nie wiedział, o co ja chcę zapytać. Ja bardzo często też wspieram i osoby z ministerstwa i innych dyrektorów. My nie jesteśmy zagrożeniem. My naprawdę uważamy, że robimy po pierwsze dobrą robotę i nie dla nas, ale dla tych dzieciaków i dla rodzin. No, dzisiaj przyniosłem książkę 1000 historii o edukacji i to jest tylko 1000, bo tych historii jest o wiele więcej, ale to też taka wewnętrzna potrzeba u uczniów, rodziców, żeby powiedzieć, co im dała szkoła w Chmurze. No więc my tą książkę oczywiście dajemy przy wielu okazjach.
Bo to jest książka, która spisane są tam historie ludzi związanych ze szkołą w Chmurze.
Tak, i ona jest podzielona na takie motywy dołączenia. Dlaczego w waszym życiu pojawił się pomysł, żeby dołączyć do szkoły w Chmurze? No i oczywiście są historie sportowców, historie tego, że była jakaś przemoc rówieśnicza, hejt szkolny ze strony i rodziców, i nauczycieli, i dzieci, uczniów. Są sytuacje ratujące życie, mnóstwo, tam jest kilka rozdziałów, jest to podzielone, no ale to też nie nasze. Słuchajcie, jak napiszecie artykuł o sobie, to będzie wam łatwiej na egzaminie, czyli przymkniemy oko. No nie, to jest potrzeba naszej społeczności. Oni tak bardzo chcieli powiedzieć, że są w szkole w Chmurze i podzielić się swoim historią, bo powiedzieliśmy, no dobra, no to już trzeba to zebrać w jedno dzieło. Mhm.
Cały czas czujesz się tak bardzo mocno zmotywowany, prawda, żeby doprowadzić sprawę do końca, ale na pewno przychodzą takie momenty zniechęcenia, słabości pewnej. Jak wtedy siebie odbudowujesz?
No, mi jest bardzo przykro czasami po prostu. Ja nie mam innej emocji w takiej sytuacji szkolnej teraz, na początku o tym powiem. Ktoś mówi takie nieprzychylne słowa, to ja czasem się do tego nawet nie odnoszę i tylko mówię, to bardzo smutne, co ja słyszę. Mam nadzieję, że kiedyś będzie pani w innym miejscu i być może te słowa będzie możliwość, żeby jednak pod postem sprzed 2 lat na Facebooku napisać, że teraz jestem gdzie indziej i myślę inaczej i przepraszam za to. No, czasem to po prostu jest smutne i przykre, że ktoś, nie znając naszych rodzin, zbiera się na odwagę i na szalony pomysł, żeby ich obrażać. I to na najwyższym poziomie. Czasem się to odbywa, mówiąc rodzicom, że źle wybrali dla swoich dzieci taką formę edukacji. Ja sobie nie daję takiego prawa, znając naszych uczniów i rodziców, żeby im takie rzeczy powiedzieć. A co dopiero osoba, która jest na poziomie ministerstwa i no, ma odwagę, albo może brak refleksji, że to takie coś nie powinno to w ogóle mieć miejsca. No, znów wrócę do tego, że ja to bardzo czuję i ja naprawdę mam cudowną, i to jest wizja romantyczna, cudowna, piękna, ale ona jest taka realna bardzo. My wiemy, dokąd chcemy iść i wiemy, co chcemy osiągać i oczywiście, że będą przeszkody, kłody, wszystko inne, co będziemy napotykali na drodze, no ale mamy umiejętność skakania nad kłodami, omijania kamieni. Tak, wiemy już, jak to robić. I to nie chodzi wcale, że omijamy prawo i szukamy jakichś tam ścieżek zakazanych, bo nie, bo wszystko zgodnie z prawem i dobrem człowieka można zrobić. Czasem ktoś potrzebuje po prostu do życia tego, żeby być niemiłym dla drugiej osoby, no i może trzeba się z tym pogodzić. Ja nie mam takiej zgody, więc zawsze tę historię też zawracam. No ale praca na przykład w ośrodku, to ten drugi obszar, ja tam też nie czuję obciążenia. Po drugiej stronie widzę człowieka, który nieraz po raz pierwszy w swoim życiu słyszy, że miłość to jednak jest coś innego niż to, co myślałem do tej pory. On po raz pierwszy od obcej osoby może poczuć bliskość, takie ciepło. Mi kiedyś córki, jak ja mówiłem, że muszę jechać w święta do pracy na zmianę, zapytały tato, to było kilka lat temu, do poprawczaka. I mówią, tato, a czy ty dla tych chłopaków jesteś trochę tatą? Mi się wtedy, teraz też mi się głos łamie. Ja mówię, wiesz co, chciałbym być. I to, że tam jadę i zamiast siedzieć przy rodzinnym stole i wspólnie opakować prezenty, a jeszcze wcześniej przybierać się za świętego Mikołaja, jadę i siedzę tam z nimi. Mam nadzieję, że oni to uszanują, że ja tam jestem. No i kilka razy tak się zdarzyło, że ci chłopacy po raz pierwszy mówili, że no, doświadczyli świąt bez awantury domowej, bez przemocy, bez bicia, bez wigilii na ulicy. Warto to robić. To trzeba czuć w sercu. Ja naprawdę mam ogromne poczucie misji, ale takiej misji, która się spełnia. Nie utopia, że ktoś mi na studiach powiedział, że tak, będzie i widzę wszędzie dookoła, że nie, ale ciągle w to wierzę. No nie, no ja każdego dnia tego dotykam. Ja teraz też kończyłem zmiany, przyjechałem tutaj do was z ośrodka i nie widać po mnie zmęczenia, nie? No bo jestem po prostu w tym działaniu i pojadę do domu i będę opowiadał o naszej wizycie, będę opowiadał o tym, co się w szkole wydarzyło i znów moja żona cierpliwie tego wysłucha, skomentuje, uśmiechnie się i powie, to był dobry dzień.
No najważniejsze, żeby kolację tobie dała.
Już będę o takiej godzinie w domu, że rozsądek podpowiada, żeby jednak kolacji już nie jeść.
Wiesz co, empatia, ale też taki chyba poznański pozytywizm w pewnych aspektach przemawia przez ciebie. To dobry męski profil.
No, ja miałem wielkie szczęście, że wychowywałem się też w takim domu. Ja mam cudowny wzorzec mężczyzny w postaci mojego taty i też potrzebowałem chwili na to, żeby to dostrzec, bo kiedyś to było dla mnie normalne. Ja po raz pierwszy zrozumiałem, jak bardzo... Ogólnie rodzinnie wiedziałem, że jestem w dobrym miejscu. Miałem wsparcie, opiekę, takie wychowanie towarzyszące. Mi rodzice nie zakazywali, nie nakazywali, ale towarzyszyli i bardzo dbali o to, żeby nie stała mi się krzywda. Ja też dawałem im komunikaty zwrotne, takie dla nich bezpieczne, żeby oni zawsze wiedzieli, że nawet jeśli tam się dzieje nieźle, to ja wrócę cały do domu. I ja myślę, że takim momentem przełomowym dla mnie było pójście na studia. Kiedy ja spotkałem ludzi z całej Polski i nagle usłyszałem, że oni mają inaczej. Że te więzy rodzinne, one nie są tak rozbudowane jak u mnie, że oni nie wracają na weekendy do domu, nie ze względów finansowych, że nie mają na bilet, ale po prostu nie czują takiej potrzeby, że to jest super, że oni wreszcie mogą być w innym miejscu, bo ze starymi nie muszą spędzać czasu. Ja mówię, to gdzie jest nie tak? I to bardzo doceniłem. I ja co roku w święta, jak składamy sobie życzenia przy rodzinnym stole, ja łamię się łopatkiem z moim tatą i płaczemy po prostu jak bobry, bo ciągle mu mówię, że mam nadzieję, że mamy jeszcze kolejny rok przed sobą, że ja zdążę go dogonić. Bo on ma mój tato ma 70 lat i on ciągle pędzi, on ciągle podnosi mi poprzeczkę, jak być mężczyzną, ojcem, teraz mi pokazuje, jak być cudownym dziadkiem. No, ja mam ogromne szczęście, że mam się na kim wzorować i wiem, że wiele osób może tak nie mieć, ale no też, dlaczego o tym mówię? Żeby wiedzieli, że można nad tym pracować. Ja też podczas spotkań z uczniami, kiedy o tym rozmawiamy, o sytuacji domowej, ja też ich zachęcam. Mówię, wiem, że to nie jest odpowiedzialność dziecka zbudować relacje rodzinne, ale jeśli wasi rodzice tego nie widzą, to może zacznijcie z ogromnym naszym wsparciem. I zachęcam do tego, mówię, a może wprawcie ich w lekkie zakłopotanie i zaproponujcie, że w najbliższą niedzielę może byśmy zjedli obiad albo przygotujcie śniadanie i dajcie tematy do rozmowy, bo jak tego nie robiliście, to usiądziecie, zjecie i nie będzie z tego żadnego efektu wow. A jak dacie 2-3 tematy na rozruch, a jeszcze jak poustawiacie wszystko daleko od siebie na stole, że nie będzie serwowany, ale trzeba będzie poprosić, a możesz mi podać z drugiego końca, no może to jest szansa na to, żebyście byli siebie bliżej i wiedzieli coś o sobie.
Ale piękną historię nam opowiedziałeś i będziemy musieli się żegnać. Drodzy Państwo, naszym i Waszym gościem był dzisiaj Kamil Stachowiak. Możesz być wzorem dla wielu osób i pewnie jesteś.
Chciałem powiedzieć teraz w pierwszym kontakcie, że życzyłbym sobie tego, ale nie, to jeśli to się dzieje, to jest cudowne i piękne i pewnie się dzieje, no bo obecność uczniów dzisiaj na schodach przed wejściem do radia, ona trochę o tym jest. Trzeba być autentycznym, prawdziwym i czuć naprawdę, no naprawdę niech rozum z sercem idą w parze i wychodzą z tego piękne scenariusze. Kiedyś, pamiętam, jedna pani podczas konferencji takiej edukacyjnej powiedziała, widać, że pani się nie przygotował w ogóle do wystąpienia. Ja to usłyszałem i mnie zmroziło. Szybki po prostu przegląd w głowie, czy coś chlapnąłem. Mówię, pani co? Tak, nie przygotowałem się. Ona mówi, i bardzo dobrze, bo jako jedyny pan mówił z serca i dało się to wyczuć, że to nie było wyuczone, tylko naprawdę pan to czuje. I zawsze jak ja mam okazję, ktoś zaprasza do jakiegoś podcastu i pyta, czy podesłać pytania, to ja mówię, że nie. Ja chcę mówić tu i teraz, to co naprawdę czuję i nigdy się nie przygotowuję. No i póki co wychodzi dobrze.
To bardzo dobrze, bo wiesz co, Kamil, my bardzo nie lubimy z Asią wysyłać pytań komukolwiek.
I najczęściej tego nie robimy.
Czyli się jeszcze spotkamy pewnie.
Dziękujemy za rozmowę. Kamil Stachowiak, dyrektor szkoły w Chmurze, był dziś naszym gościem.
To wielka przyjemność i dziękuję ogromnie za zaproszenie.
My również dziękujemy. Do usłyszenia.